zapowiadana już w styczniu, ale z lekkim poślizgiem okazuje się dzisiaj Ruska Mafia Artura Górskiego. Witam pana serdecznie na antenie,
serdecznie.
Na antenie Radia Zachód, bo pisze pan w tej książce o bardzo takich sprawach. Włos się jeży na głowie albo dreszcze przechodzą po plecy. Jest to rozmowa z Nazarem, rezydentem mafii z byłego Związku Radzieckiego w Polsce w latach 90.
Tak,
kim był Nazar?
Oczywiście byłoby przesadą stwierdzenie, że był jakimś dużym bossem mafii rosyjskiej operującym w Polsce, ale był takim, używając terminologii sportowej, rozgrywającym, czyli osobą, przez którego wszystkie interesy no właśnie tych grup przestępczych z krajów byłego Związku Radzieckiego przechodziły. No głównie oczywiście mam na myśli tutaj mafię rosyjską czy jakieś grupy białoruskie, ale tak naprawdę przez jego ręce przechodziły wszelkie interesy grup z byłego Związku Radzieckiego, a więc od Bugo tak naprawdę po Kamczatkę, zahaczając o Kaukaz czy jakieś tam republiki typu, no to południowe republiki Związku Radzieckiego.
Pan w książce pisze, że pozostawał w bliskich relacjach z wieloma bossami polskiego półświatka. Jeden był bardzo znany.
Tak,
marnie
tak.
Skończył, ale do dziś właściwie jest wielkie pytanie, czy Andrzej K. Pershing, bo ponoć był przyjacielem Nazara.
Był na pewno jego przyjacielem.
Był na usługach rosyjskiej mafii.
Proszę Państwa, ja nie określiłbym tego w ten sposób, że był na usługach mafii rosyjskiej. On był równorzędnym partnerem dla wielu bossów ze wschodu. Zresztą on ten wschód bardzo lubił, bardzo często tam bywał, szczególnie ukochał sobie kasyna w Mińsku białoruskim, bo to Mińsk to takie miasto kasyn, było również wtedy. No, panowie robili bardzo wiele wspólnych interesów, mieli plany na przyszłość. Natomiast to nie jest tak, że on był jakimś, że mafia rosyjska pociągała za sznurki, na których w końcu był Pershing. Nie, uważam, że on był ich równorzędnym partnerem. I na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że kiedy Pershing wychodził w 1998 roku z więzienia, to z więzienia odbierali go Rosjanie. Przyjechali tam bodaj na 2 czy 3 Mercedesy, zabrali go, podczas kiedy nie było nikogo z Polski, kto by na niego czekał.
Panie redaktorze, dlaczego Nazar, pseudonim Niedźwiedź, tak? Dlaczego Nazar i dlaczego akurat jemu poświęcił pan swoją ostatnią książkę i jak pan do niego dotarł, bo to przecież tak się nie dociera łatwo do człowieka, który jest właściwie personą non grata w Polsce, tak? Już teraz.
No tak, w Polsce bym do niego nie dotarł, bo on tutaj nie ma już w tej chwili wjazdu. Znaczy ja już od dawna szykowałem się do napisania książki o mafii rosyjskiej. Nawet miałem podpisaną umowę z moim wydawcą. Prawdę powiedziawszy, miałem ukończoną co najmniej połowę, a może i więcej tej książki jakby mojej własnej, nie bez związku z Nazarem, prawda? Natomiast cały czas chciałem do niego dotrzeć tak czy inaczej, żeby przynajmniej uzyskać jego wypowiedź. Ale okazało się, że to on do mnie dotarł, znaczy on słyszał o tym, że go szukam. I pewnego dnia, było to mniej więcej dzień czy dwa po aresztowaniu mojego poprzedniego jakby partnera literackiego, czyli Masy, zadzwonił do mnie z pytaniem, czy rzeczywiście pisze o mafii rosyjskiej. Przytaknąłem, powiedziałem, że rzeczywiście o nim pisze. I on spytał, czy nie chciałbym napisać czegoś, jakby to powiedzieć, większego o mafii rosyjskiej, ale opartej nie na wiedzy internetowo, jakiejś tam publicystycznej, tylko opartej na wiedzy światu zdarzeń. No.
Czyli on jakby
Jasne,
ale to znaczy jakby moje pytanie następne miało być, jak się zdobywa zaufanie, żeby napisać książkę o człowieku, o Nazarze, o Niedźwiedziu. Do dziś niektórzy pamiętają chyba lata 90., kiedy go poszukiwano, tak, listem gończym. Czy ta fotografia na książce to jest jego fotografia, czy to jest zupełnie przypadkowa okładka?
Wie pani co, ja właściwie nie wiem, czy chciałbym odpowiedzieć na to pytanie.
Dobrze.
Bo jak ktoś chce uważać, że to jest Nazar, to ja powiem, że to jest Nazar. Jeśli ktoś znajdzie to zdjęcie, nie wiem, w jakiejś tam bazie internetowej, fotograficznej i powie, że to nie jest Nazar, to ja też przytaknę. Powiem tak, on jest bardzo zbliżony do człowieka na zdjęciu.
Proszę pana.
Ale to nie jest on. Nie,
dobrze.
To nie jest on.
Dobrze. Myślałam, że zostawi pan w takim zawieszeniu troszeczkę. A jak ktoś chce uważać, że to Nazar, to niech będzie to Nazar.
Bo, to jest prawie Nazar.
Czyli właściwie on się do pana, że tak powiem, wiedział, że pan szuka z nim kontaktu. On się odezwał pierwszy.
Tak, zadzwonił do mnie.
Co takiego?
Zadzwonił i złożył propozycję, która mną, powiedziałbym, wstrząsnęła.
Może pan powiedzieć?
No nie, no mam na myśli tą książkę.
A, myślałam, że coś, jakaś tajemnica jest, no, większa, którą pan by zdradził po raz pierwszy.
Dotarcia do takich, tak powiem, odchłani wiedzy rzeczywistej, to jest to dla dziennikarza wyzwanie, szczególnie dla dziennikarza, który tam zajmuje się tą tematyką i bardzo chciał napisać dobrą książkę o rosyjskiej mafii.
Co takiego polecałby pan w tej książce, albo co zdradził pan by teraz słuchaczom Radio Wieczoru, Radia Zachód? Co jest takiego w tej książce dla słuchacza, który być może interesuje się tą tematyką, co być może nim samym, czyli słuchaczem, może wstrząsnąć?
Znaczy ci, którzy spodziewają się, że będą wesołe balangi, dużo seksu, to się zawiodą, bo tego akurat w tej książce nie ma i w ogóle jakby tego typu opowieści nie przewijają się w rozmowach z gangsterami rosyjskimi, w przeciwieństwie do polskich gangsterów. Natomiast, to ja nie wiem, czy ja zachęciłem, może odstraszyłem niektórych, no trudno, mówię uczciwie, jak ta książka wygląda. Natomiast wydaje mi się, że obalamy wiele mitów, które funkcjonują nie tylko w polskim społeczeństwie, w ogóle w jakimś tam światowym postrzeganiu rosyjskich gangsterów. Czyli ja w tej chwili nie polecę jakiejś konkretnej historyjki, prawda, których tu jest straszna masa. Natomiast jeżeli ktoś się tym interesuje i chciałby się dowiedzieć, jak to było rzeczywiście, to znajdzie wiele interesujących rzeczy, rzeczy bulwersujących, że nie było żadnego wielkiego sącewa, którym jakby Zachód straszy cały świat. Czy Mogilewicz rzeczywiście był jednym z bossów mafii rosyjskiej, a może w ogóle nie był rosyjskim gangsterem? Tutaj mógłbym mnożyć jakby przykłady takich, znaczy obalania tez. Więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej książce, że piszemy o rosyjskiej mafii w zupełnie inny sposób niż do tej pory się pisało, bo ja sporo przeczytałem książek, zresztą głównie zagranicznych autorów, którzy piszą ciekawie, ale niekoniecznie w związku z prawdą.
Zna pan takie nazwisko jak profesor Mark Galeotti?
Galeotti? Tak. Oczywiście, że znam.
To brytyjski
uczeń. Oczywiście, że znam. Pisząc tę książkę, tę pierwszą wersję, tę moją własną, ja bardzo się opierałem na artykułach Galeottiego. Natomiast według mojej obecnej wiedzy, no jakby to powiedzieć, nie chcę tutaj niczego jakby podważać w pracach pana profesora, tym bardziej, że on ma wokół siebie taką legendę, że on zna nie tylko gangsterów, ale i killerów mafii rosyjskiej. Chciałbym poznać tych killerów, których zna profesor Galeotti, nieważne. Więc jakby niczego nie umując jego bardzo interesującym jakby dociekaniu mi książką. Wydaje mi się, że tutaj opisujemy tę mafię troszkę inaczej niż ją widzi Galeotti.
To ja może powiem, kto to jest pan Galeotti. To brytyjski uczony, ekspert do spraw bezpieczeństwa, zajmujący się przestępczością zorganizowaną właśnie w Rosji. Jego zdaniem rosyjska mafia jest wszechobecna. Czy pana zdaniem jest tak? Czy rzeczywiście nie. Pan profesor troszkę nadużywa?
Znaczy nie pamiętam, jak się chce dobrze sprzedać książkę, to trzeba napisać, że jakby oferowany towar jest w tej kategorii podwyższonego ryzyka. Wie pani co, no ja myślę, że mafia rosyjska się zmienia, że ona już przestaje być taką typową strukturą przestępczą, że ona jest bardziej strukturą biznesową, że ona przenika, ja nie chcę powiedzieć do polityki, ale do kręgów, które coś mogło, do kręgów, no dobra, no jakoś tam kręgów zbliżonych jednak do środków władzy, do polityki. To świadczyło, że w swych początkach niekoniecznie składała się z takich klasycznych karków, którzy straszyli kraj latając kijami bejsbolowymi, tylko byli to faceci, którzy jakby mieli troszeczkę więcej w głowie i plany mieli na przyszłość lepiej przemyślane, co oczywiście może zasuwać pewne przypuszczenia, czy to na pewno byli gangsterzy, czy przypadkiem nie byli to jakoś tam ludzie wywodzący się z służb, prawda?
Czyli co bardziej razie, się zmienia, bardziej no. się zmieniła. To nie są ci faceci, którzy grali w te...
Oczywiście również są. Znaczy ma pani na myśli tych od tego hazardu ulicznego. Tak również jest. Są, oczywiście.
A czy...
Pamiętam, na sam Nazar, który grał w kubki, a dzisiaj jest biznesmenem, no to też jest dobrym przykładem.
Ponoć...
Nazwijmy to transformacji.
Ponoć te kubki to były z marchewki, tak?
Tak, w Monte Carlo były z marchewek, dlatego że tam policja próbowała ich gonić bardziej niż w Warszawie czy generalnie w Europie Wschodniej. Dlatego wpadli na fajny patent wydłubywania kubków z marchewek i zjadania w razie nalotu policyjnego.
Panie redaktorze, zadam to pytanie, bo... Następne będzie, dla kogo jest ta książka, bo to pytanie nasuwa się samo. Rosyjski biznes, czy jest jeszcze obecna tego typu struktura w Polsce?
Ale ma pani na myśli, bo pani powiedziała rosyjski biznes.
To znaczy to tak, bo niektórzy
no,
mówią...
Najbardziej.
No ja wiem, ale czy te struktury mafijne do tego rosyjskiego biznesu przenikają, przeniknęły, są obecne nadal w Polsce?
Nie, niejednokrotnie zadawałem to pytanie Nazarowi i on mi zawsze odpowiadał, a po co miałyby tutaj być struktury mafijne. Przecież rosyjski biznes może metodami najzupełniej legalnymi osiągnąć to, co chce. Nie ma żadnej potrzeby, żeby tutaj funkcjonowało coś takiego szarostrefowego, prawda? Coś przestępczego. Myślę, że w tej chwili już nie ma takiej potrzeby. Przykłady były gangsterów z byłego Związku Radzieckiego, którzy dzisiaj po prostu oficjalnie funkcjonują w jakimś tam biznesowym obiegu. W żadnym wypadku nie dałoby się ich posądzać o to, że obecnie są gangsterami.
Czyli czytamy i chyba się nadal boimy, czy czytamy i raczej się już nie boimy?
To zadało mi pani trudne pytanie, no bo powiem, że się nie boimy, potem ktoś komuś się coś stanie i zdarza się, że mówiłem nieprawdę. Nie, wie pani, myślę, że się nie boimy. No, myślę, że przestępczość zorganizowana generalnie jest już, czy to nasza, czy to większa, jest pod jakimś tam czujnym okiem rozmaitych służb. Pytanie, na ile te służby, jakby to powiedzieć, na ile tych służb daje się docierać grupom, no, które z tych służb się nie wywodzą, a które są grupami przestępczymi. Myślę, że w tej chwili jest troszeczkę już inny świat. Nie są lata 90. i tam pierwsze lata po roku 2000. Biznes na pewno jest. Biznes na pewno ma związek z wywiadem, na pewno ma związek z polityką. I na pewno w tym biznesie są osoby, które kiedyś moglibyśmy uważać za gangsterów, co nie znaczy, że to jest mafia cały czas.
Szef
mafia inaczej.
No właśnie, albo mafia inaczej. Szef rosyjskiej mafii w Polsce przerwa milczenie w pana książce.
Powiedziałbym rezydent.
Rezydent. Rezydent, pseudonim Niedźwiedź, to absolutnie się pan z tym zgadza. Zresztą w tej książce tak też jest pisane przez pana. Proszę mi powiedzieć, czy pan wie, gdzie on teraz mieszka? Ale pytanie zadaję. Przecież pan nie powie. Jasne, że pan nie powie.
Ja nie powinienem odpowiedzieć na to pytanie.
Jasne. Wycofuję to pytanie.
Ja nie wiem, gdzie go słuchać.
Dobrze.
Nie wiem, gdzie on mieszka.
A co on robi teraz?
Jest biznesmenem działającym w sferze piłki nożnej i boksu.
Aha, czyli taki, jak czytałam, bo gdzieś...
Powiedzmy agentem piłkarskim.
Jeden z tygodników polskich dotarł do niego i przeprowadził nawet z nim rozmowę. Nie wiem, czy pan czytał tę rozmowę.
Zabrałem jakby udział w nawiązaniu kontaktu.
Jeszcze byłoby pytanie może, jeżeli chodzi o pana książkę, bo pan zdradza, że anektowany przez Rosję w 2014 roku Krym został przejęty przez mafię.
Znaczy, wie pani, oczywiście to jest może trochę nadużycie redaktorów, którzy robili ze mną wywiad i później jak najatrakcyjniej go opakowali, bo ja używam, że nauczyłem się, że trzeba, bawiąc się w moją działkę, trzeba używać określeń precyzyjnych, prawda, bo to tak jest bezpieczniej. Natomiast na pewno osoby, które miały silny związek z grupami, zorganizowanymi grupami przestępczymi, czy to na Krymie, czy w Rosji, tak także w Grecji, brały udział w przejęciu Krymu, co do tego nie ma wątpliwości. No, nawet jak pogrzebać w życiorysie Aksjonowa, szefa tej Republiki Krymskiej, to okaże się, że i siedział i był w określonej grupie przestępczej, jednej, drugiej. Osoby biznesowe, które są jakoś związane, też testowały w grupach przestępczych bardzo wysokie stanowiska. No więc w stwierdzeniu, że mafia jakoś tam brała udział w opanowaniu Krymu, no myślę, że jest jakaś tam
No i padają wielkie nazwiska, które jakby były no, zorientowane w całej tej sprawie przy aneksji
Krymu.
Panie redaktorze, Artur Gruski, na zakończenie naszej rozmowy o jego książce, która się dzisiaj ukazuje, Ruska mafia.
Tak.
Czy pan już powiedział ostatnie słowo, czy tak jak jeżeli chodzi o masę, to będzie następna i następna? Czy to jest temat, którym teraz się pan zajmuje?
Pani, celowo wymyśliliśmy z Nazarem, że na razie piszemy o początkach. A skoro piszemy o początkach, to potem jeszcze był jakiś środek, jakiś koniec i tak dalej. Nie wie pani co, tu niech, jak ktoś mi powie, że to jest skok na kasę, to powiem, że to jest nieprawda, bo tak mi przy masie mówiono, prawda? Piszemy kolejne tomy, bo to jest skok na kasę. Przynajmniej po prostu jest wielki potencjał. Proszę wyobrazić potencjał polskiej mafii i przemnożyć go razy, nie wiem, 100 i wtedy będzie pani miała potencjał rosyjskiej mafii, myślę, że więcej niż 100. No aż grzechem byłoby zmarnować ten potencjał i poprzestać na jednej książeczce na temat początków rosyjskiej mafii, prawda, i tych pierwszych kontaktów z Polakami. Nie, ja planuję kolejne tomy, nie twierdzę, że będzie ich jakoś bardzo dużo, nie wiem, może 2, może 3, ale nie mam wątpliwości, że mój rozmówca jeszcze ma coś ciekawego do powiedzenia, a ja do przekazania pani.
Jednym słowem, panie redaktorze, gdyby pan chciał polecić tę książkę, bo za chwilę podam telefony dla słuchaczy, którzy być może interesują się pana książki w Rady Wieczorze o masie, to natychmiast znalazły zainteresowanie. I słuchacze na pewno Radia Zachód pamiętają i mają tę książkę u siebie. Jednym zdaniem, gdyby trzeba było polecić lekturę Ruskiej mafii, to zdanie byłoby jakie?
Ale mi pani trudne pytanie zadała. Powinienem znać.
To najłatwiejsze pytanie jest przecież.
Jakbym polecił ruską mafię? No po prostu, jeśli chcesz wiedzieć, jaka była naprawdę rosyjska mafia, to nie oglądaj hollywoodzkich filmów, tylko sięgnij po tę książkę, bo tam jest prawda. Wybrnąłem?
Tak, jasne. Być może jeszcze się spotkamy na antenie kiedyś. Niech pan pisze szybko. Ja tylko przypominam słuchaczom, że to są lata 90., tak? Bo być może komuś umknęło, że chodzi o rezydenta mafii z byłego Związku Radzieckiego w Polsce w latach 90. Ale i wtedy myśmy mieli polskie mafie, bo przecież i Wołomin, i Pruszków, no i Ząbka też trzeba było
no
tutaj
nawet
przypomnieć.
W okolicach, z których pani do mnie dzwoni, były bardzo aktywne grupy przestępcze i trup się niestety swał gęsto.
Wiem, ale one się przemieszczały u nas, wie pan, to tylko
tak,
od czasu do czasu przyjeżdżały i tutaj, bo sama kiedyś robiłam reportaż o jednym z nich i wiem, że to nie było takiej rezydentury, można tak powiedzieć, tak? Tutaj się mieszały interesy i one potem wracały najczęściej na wybrzeże. To już pan wie, o czym ja mówię.
Dokładnie wiem.
Artur Górski był gościem Radio Wieczoru Radia Zachód. Bardzo dziękuję. Życzę
to ja bardzo dziękuję
połamania pióra przy następnych oczywiście.
Będę łamał
tomach.
Te pióra, obiecuję.
Książka pachnąca absolutnie świeżością z fotografiami jest do wzięcia w Radio Wieczorze Radia Zachód.